Dobry wieczór, Marcinie.
Dobry wieczór, Łukaszu. Witam was wszystkich.
Marcinie, za nami kolejka siódma, która była taką słodko-gorzką kolejką zupełnie, gdyż ja tam, wiesz, w Londynie sobie siedziałem elegancko, meczek oglądałem, Ward-Prowse szalał, a czerwona strzałka obudziła mnie w Warszawie w poniedziałek, tak z liścia bym powiedział, co nie było za miłe, ale zanim był ten liść, to wyobraź sobie, że za każdym razem, kiedy ktoś nam postawi kawkę, to dostaję maila. I jakieś było moje zdziwienie, że kolega Łukasz postanowił przeznaczyć na kawki tyle kasy, że myślę, że starczyłoby na beczkę taterki, jak i nie na dwie beczki. Za co też byłem w takim szoku, że już myślałem, że jeszcze jestem lekko pijany w ogóle i mi się mieni w oczach, jak zobaczyłem tą sumę. Ale nie, nie byłem, Marcinie. Dostaliśmy naprawdę fajną kawkę, za co serdecznie dziękuję.
Również dziękuję. Faktycznie beczułka zacna i imponująca, aczkolwiek również dziękujemy za wszelkie formy wsparcia, za małe kafarki, za antałki, za małe tak. buteleczki, małpeczki i tak dalej.
Szczególnie jak człowiek siedzi w pubie w Londynie i płaci tym telefonem, tylko potem widzi, że poszło do góry w Londynie wszystko z cenami, kurde, z tego co ja pamiętam, ostatnie wypady to...
Absolutnie dziękujemy za tą formę wsparcia, za kawki, żeby już mówić na poważnie, bo to zawsze nas bardzo motywuje. I zaiste, jak wspomniałeś, kolejka słodko-gorzka, bo kiedy ty siedziałeś w pubie i martwiłeś się cenami londyńskiego piwa, ja kończyłem przygodę w szpitalu i wychodziłem z narkozy i... Potem,
ale wszystko okej, okay, Marcinie.
Rozumiem. Tak, zakładam, że pacjent przeżył. Operacja okay. się udała. I wiesz, zawsze masz ten pierwszy odruch, że bierzesz telefon i wiesz, co tam się dzieje na świecie i patrzysz, kurwa, Bukayo Saka z bramką, Łotki z hat-trickiem, Estupinian minus dwa i chcesz wołać Anastasia Laga, żeby się jeszcze raz uśpił i obudził może, nie wiem.
Dokładnie, bo to nie jest ten świat, w którym chciałeś
się obudzić. Albo chociaż, żeby się obudzili w kolejce ósmej.
Dokładnie.
W każdym razie, faktycznie, słodko-gorzko. To znaczy, ta kolejka była takim ciekawym podsumowaniem tego, co powiedzieliśmy sobie tydzień temu, że znowu będziemy mówili o Salahu. I to jest też kolejka, w której Salah oficjalnie bez punktów. Tak naprawdę wiemy, jaka tam była afera związana z VAR-em, że teoretycznie... znaczy, co, odkładam na bok Liverpool i moje kibicowanie. To jest kolejna drużyna skrzywdzona przez VAR, przez nieudolność ludzi, którzy na nim pracują. Nie pierwsza i nie ostatnia. Gdyby VAR pracował prawidłowo, Salah miałby asystę i by nie było tej narracji, że mamy pierwszą kolejkę bez punktów Salaha. I nie byłoby narracji, która teraz zaczyna rosnąć, że być może ten Salah nie jest taki ważny i być może te składy, na przykład właśnie z punktującym w kolejce siódmej Trippierem czy Watkinsem, są lepiej zbalansowane i będą dawać więcej punktów niż składy z Salahem, no bo twój skład z Salahem czy już mój są tak ułożone, że teraz ciężko na przykład się przywitać z Trippierem, albo ciężko nagle z powrotem zaprosić Watkinsa.
Tak, albo
wszystko ciężko. Można, ale ciężko to zrobić, nie?
Tak,
bo
tak.
Inaczej to dajmy. Więc to jest znowu ciekawy przyczynek, że mamy zmianę i faktycznie ludzie zastanawiają się, czy ten Salah jest niezbędny, a widziałem przynajmniej na angielskim byłym Twitterze, aktualnie X-ie, że tych dzikich kart pękło mnóstwo. No, kto, wydaje mi się, że ta kolejka siódma, granice cierpliwości już po prostu pękły u niejednego. No i za moment obudzimy się w świecie, w którym Mayweather i FPL będą dyskutować, czy niezbędny jest Haaland. Już
no
nawet
właśnie
mówię o pasce Haalanda, ale mówię o Haalandzie w składzie. Więc czekają nas ciekawe czasy, ale przypominam stare chińskie przekleństwo, aby żył w ciekawych czasach.
Rozumiem. Czy trzymałeś mocno kciuki za Ward-Prowse'a? Bo miałeś go kupić, ale widziałem, że kupiłeś Bowena w końcu, co było... Znaczy, też bym wolał mieć Bowena na ten mecz i nie mówię tego po fakcie, że tam, że zobacz, po prostu wcześniej wiedziałem, no ktoś się mnie nie pytał, to ja mówiłem, że Bowen, no, że to jednak
tak,
jest ten zawodnik, który się powinno mieć na tym
meczu. Bowen, policzyłem pieniążki i stwierdziłem, że kupię Bowena, ale no, wiesz, musiałem zaryzykować. Czy po kupnie to... Bowena zaraz po kolejce musiałem kupować Rashforda. Przepraszam, sprzedawać Rashforda, a kupować Salaha, no bo już teraz z hajsem jestem tak na styk, że już na przykład musiałem zaryzykować, że nic się w tym tygodniu nie wydarzy, bo Rashford spadał, Salah szedł w górę, więc musiałem zaryzykować, musiałem się spieszyć. Mam nadzieję, że to ryzyko się opłaci. No Bowen oczywiście jest zawodnikiem groźniejszym.
Chciałem powiedzieć tylko, że Bowen zabrał piłkę Ward-Prowsowi, kiedy Cufal do niego podawał. Nawet widziałem screeny na internecie. Kolega Jan podsyłał. Trochę
ale miałeś dużo radości, bo ale... Sołczek z punktami i chyba doceniłeś to.
Tak, Sołczek był z punktami. Byłem bardzo zadowolony z gry Ward-Prowsa. Może nie przyniósł jakichś niebotycznych punktów, ale...
Dostał punkt bonusu, więc...
Należało mu się. Był naprawdę stwarzał zagrożenie.
Tak, wykrowane sytuacje, to wszystko daje punkty. Zresztą ja absolutnie bez żadnego sarkazmu chwaliłem się na Twitterze, że są pewne... Testament mówi jasno, czy tam, kurczę, konstytucja FPL-a, podwójna kolejka, grasz napastnikiem, który ma dwa mecze, jesteś na meczu, oddajesz opaskę, więc no. Oddając opaskę Prowsowi, jakby nie patrzeć, uzyskałeś więcej niż tłumy, w tym ja, na Haalandzie. No to tak. Kurczę szacunek, bo to trzeba mieć odwagę, bo to nie było meczycho City z Arsenalem, gdzie za moment będziemy wszyscy mądrzy i stwierdzimy, a to nie jest moment na opaskę Haalanda. To był mecz z Wilkami, gdzie wydawało nam się, że City łatwo trzy punkty stamtąd wywiezie.
Tak, tak. Dlatego też... pozwoliłem sobie, że wiesz co, ja w ogóle miałem taki fan z tego wyjazdu, że byłem kibicem. Byłem tutaj kibicem, a nie grubą, który gra w FPL. I wiadomo, że tam gdzieś tam te punkty, ale to było zupełnie jeden weekend, gdzie potrafiłem to oddzielić. Po prostu FPL gdzieś było z boku. I jarałem tak, się całą sobotą, która by nie była do czasu, kiedy się obudziłem w Warszawie, w sumie w poniedziałek, bo wróciłem kurwa bardzo późno, bo były straszne przygody, których się nie spodziewałem. No i ten poniedziałek był fatalny, jak zacząłem to wszystko sprawdzać. Fatalnie to wyglądało.
No chyba tylko stadion faktycznie i dobre towarzystwo jest w stanie cię odciąć od tych bodźców zewnętrznych, jakimi jest komórka, flash score, czy cokolwiek innego.
Przyznaję, towarzystwo było zacne.
No właśnie.
Stadion w końcu, jak byłem parę lat temu na stadionie West Hamu, zresztą na tym samym meczu, to, no w sensie, że te same drużyny grały, to...
Ale na tym starym stadionie.
Nie, na tym nowym. Na tym starym też byłem. Ale na tym nowym, jak... Byłem też na tym meczu tam parę lat temu, to po prostu poszedłem na mecz i potem wróciłem. A tym razem zwiedziłem sobie jeszcze obok, tam są te takie fajne kanałki, przy tych kanałach są puby, gdzie ludzie po meczu sobie poszli, sobie pili, jedli sobie dobre jedzonko, był kurde kapitalny klimat, więc bardzo mi tam się podobało. Przed meczem zresztą piłem sobie piwko na takiej barce obok, która jest tam gdzieś przycumowana, gdzie sobie siedzieli kibice West Hamu i tam wśród nich wyczekiwałem potężnego. Bardzo byłem zniesmaczony sytuacją, kiedy pomiędzy jednym łykiem piwa, a drugim łykiem piwa Watkins zaczął strzelać. Troszkę mi to osłodziło minus dwa dla Estupiniana,
ale... To jest temat na drugą aferę i na komisję śledczą.
No, zdecydowanie.
Watkins zdobywa hat-tricka, 3 gole przy 4 celnych strzałach, ale nikt głośno nie mówi o tym, że wystawił go Steel w swoim składzie w FPL-u.
Widziałem.
Prawda? Ja tutaj podejrzewam,
powinni to anulować. Bo ty, Marcinie, tam już może skończysz, nie będę zanudzał naszych słuchaczy moją wycieczką do Londynu. Kto był na meczach w Londynie, ten wie, że warto, kto nie był, temu polecam.
No ze wszystkich chyba londyńskich stadionów, West Ham i Fulham, tak? Generalnie tam jest największa epa.
Jeszcze Crystal Palace myślę, że jest dosyć fajny na Arsenal, jak byłem, to tak nie było takiego piłkarskiego święta, które ja lubię. Na Tottenhamie było fajnie. Tak, ale jakoś mi jest bliżej do tych mniejszych stadionów, chociaż to jest wielki stadion, to jest stadion na 60 tysięcy, ale tak jak powiedziałeś, Fulham, Crystal Palace, to mi tam jest bliżej zdecydowanie. Chyba jeszcze tylko nie byłem na Chelsea.
Ja byłem na kanonierach i było troszeczkę piknikowo, to prawda. No,
piknikowo, klasycznie. Piknikowo w stylu angielskim. Także kto nie był, temu polecam.
warto, kurde, wydać kasę, żeby tam po prostu polecieć i przeżyć troszkę no, tej kolejki tak na własnej skórze i potem, nie wiem, na przykład sobie jeszcze z rana do śniadania obejrzeć Match of the Day, czy tam do piwka, jak to woli, można też, więc naprawdę jest kapitalnie. Dobrze, Marcinie, to już, mówię, kończę to moje opowiadanie, bo bym pewnie mógł i zaraz bym musiał zwilżyć moje gardło zimnym piwkiem, a niestety
tak
nie mogę.
Tak słyszę, że gardło troszeczkę właśnie.
Tak, tak,
może
tak.
Zdarte, nie użyję słowa przepite, żeby nie było.
Oczywiście, że nie. Zdarłem gardło w Londynie, no dokładnie tak było. Powiem tak, bo obudziłem się już jest wszystko okej. Okay. Zajebista kawka wpadła. Patrzę tutaj, co się dzieje. Dopiero dzisiaj, przygotowując się do naszej rozmowy, gdzieś tam bardziej się skupiłem na to, co tam się powydarzało i w ogóle jest taka narracja teraz. Saka spada sceną dzisiaj, plus to, co powiedziałeś na początku. Haaland nie jest... Znaczy, Haaland podobno już robić nie jest już must have'em. Już... Wiesz, już jest taka narracja. Mam wrażenie, że nie było mnie 3 dni, a trochę jakby mnie było 3 tygodnie albo 3 lata i bym wrócił do innej rzeczywistości. To jest co? To już po jednym meczu?
Menedżerowie FPL nie słyną ze swojej lojalności. Taka jest prawda. Wystarczyło jedno potknięcie City i faktycznie może jeden słabszy mecz Haalanda, którego obrońcy Wilków zażarcie kryli i bardzo skutecznie wykluczyli z gry, żebyśmy nagle stwierdzili, że Haaland nie jest must have'em. Wydaje mi się, że gdyby nawet Haaland City wygrało to spotkanie...
Oddał jeden strzał.
Tak, ale wydaje mi się, że gdyby nawet Haaland wygrał, że gdyby nawet City wygrało to spotkanie, a Haaland by nawet miał bramkę, to dyskusja na temat opaski Norwega w meczu z kanonierami miałaby sens i ma sens.
Okej, to do tego sobie jeszcze przejdziemy, jak już będziemy omawiali opaskę, bo myślę, że w tym tygodniu będzie podobna sytuacja jak w ostatnich kolejkach, kiedy tam Son był takim dosyć mocną opcją. To co, zaczynamy od trzeciego clean sheeta Pope'a, czy od drugiego czystego konta
Rai? Albo od pierwszego czystego konta Areoli.
Pierwszego czystego konta Areoli, które było wywalczone w sumie na dosyć spokojnie. Polewka była z kibiców Sheffield, którzy w 90 minucie zaczęli śpiewać, w końcu oddaliśmy celny strzał. I to było jak gdyby podejście, bo już nic nie jesteś w stanie zrobić, no. W sensie widzieli, że ci chłopcy tam na boisku myślę, że powinni przegrać więcej, bo Ward Prowse powinien strzelić 2 gole, to na pewno, ale no, nie jest to ten poziom, więc dobrze, że ten clean sheet wpadł, o którego się baliśmy, prawda, przed kolejką, że może tego nie być.
Znaczy, była dyskusja, kogo postawić, ale postawiliśmy na bezpieczną opcję. To jest pierwsze czyste konto Areoli. Trudno w to uwierzyć, bo przecież cały czas pchamy narrację, że Areola jest wyśmienitym wyborem, ale faktycznie było to dopiero pierwsze czyste konto. Co cenniejsze, że może niepewne, ale takie raczej spodziewane się gdzieś tam w cudzysłowie czyste konta Evertonu na przykład czy Manchester United, no nie wpadły. I to mnie zaskoczyło. Pope nie jest popularnym wyborem, tutaj problemu nie ma. No ale mamy ciekawego bohatera. Leno to samo.
No Leno
nie wiem, czy zasłużona porażka, czy zaskakująca, ciężko mi to określić. W ogóle, wiesz, ciężko mi mówić o tym weekendzie, prawie nic nie widziałem, tylko to, co w poniedziałek na skrótach. Ale odnotujmy sobie to czyste konto Areoli i jakże ważne czyste konto Sancheza, który jest w tej chwili drugim bramkarzem FPL-a, który ma 3 czyste konta i który może się wydawać jeszcze opcją na 8 kolejkę, ale później Chelsea wchodzi w ciężkie fiksy. Ich wydaje mi się, że pozostajemy przy narracji naszej, że na pozycji bramkarza na razie nie ma co robić żadnych ruchów.
Okej. Myślę, że
ja
faktycznie...
Ja sobie Leno teraz wystawię na 8 kolejkę.
Czy już sprawdzam, z kim zagrają.
Sheffield.
To są te momenty, kiedy ta rozmowa po prostu boli mnie już. Już widzę, wiesz, już chciałbym zieloną strzałkę, ale ja już widzę tego Leno, 15% posiadania. Ciężki temat. Myślisz, że ja Fleckenem jestem w stanie ugrać czyste konto z United na wyjeździe?
Ja bym grał Areolą na Newcastle. No wiesz, chyba lepszy pomysł niż grać Fleckenem.
Tak mi się też wydaje, chociaż niespodziewane czyste konto Crystal Palace z... Sorry.
No z Crystal Palace to w ogóle jest troszeczkę...
Z moim Andersenem na ławie, bo ja nie powiedziałem tej historii, prawda, że Andersen...
A ja nie chciałem być złośliwy, bo w ogóle jesteś taki radosny po tym spotkaniu, więc już nie chciałem ci tej ławki
Botman,
na której widzisz, zostawiłeś jak... Sakę i Andersena.
Tak, jaka to jest decyzja, wiesz, że ta ławka, kurde, jakoś wydawało mi się, że Udogi zrobi więcej, a tutaj 15 punktów. Gdyby ten Andersen mi wszedł, to miałbym nawet chyba udaną kolejkę.
No miałbyś grubą, żeloną strzałkę, ale słuchaj, no umówmy się, że to był zdroworozsądkowy wybór, tak? No nikt nie wierzył w czyste konto na wyjeździe, na Old Trafford, a Andersen, co prawda mówiliśmy, że ma inklinację do gry z przodu, że często to te piłki wyprowadza, że tak, że oddaje tych strzałów dużo, że dużo kreuje nawet, ale no wiesz, no to tak jak ja kiedyś Miksa zostawiłem na ławce, a kończył mecz z czystym kątem i z bramką, no co jakiś czas ta bramka wpadnie obrońcy, no akurat ci się wylosowało teraz.
Może teraz się wylosuje z Nottingham Forest.
Tak, a ja panicznie ludzie pytałem, żeby mi zajrzeli w skład, na którym slocie jest Estupinian, że wejdzie mi za Botmana czy też Udogi, nie?
No właśnie. Czyli tobie Udogi uratował trochę punktów, a mi zatrzymał.
To jest absolutna prawda, ponieważ moja zielona strzałka jest w tej chwili taka minimalna. W zasadzie jestem jeden punkt powyżej safety i to jest ten punkt Udogiego. No ja zakładam, że dzisiaj wielkie Luton dorzuci czyste konto może nawet.
O Morisie za chwilę pogadamy, o wielkim Morisie. To
absolutnie fantastyczny ruch Łukaszu. Dobrze, że tego Eduarda wywaliłeś. No więc obramkarzem dużo
nie wywalił,
nie ma do mówienia. Dzikie karty lecą. No i teraz, gdybyś układał dziką kartę, to pytanie, kto do Areoli, nie? No, Leno w zasadzie, patrząc po fiksach, opcja na długo, tak? Ja uważam, że... Oczywiście, tam będzie wyjazd na Tottenham, Brighton, Liverpool gdzieś tam się pojawi w grudniu, ale ten Sanchez też ma ciężkie fiksy. Mi bliżej do save'ów Leno. No i oczywiście tutaj jeszcze trzeba powiedzieć Johnston, nie? Tutaj ja już nie chcę pocisku w stronę mego przyjaciela Rataja posyłać, ale Johnston go strasznie wkurwiał, wrzucił go na dzikiej karcie, bo zakładaliśmy, że Dean Henderson będzie miał pierwszy skład. Dean Henderson ma kontuzję, a Johnston ma zajebistą formę, tak? Dwa czyste konta z rzędu. W zasadzie trzy już w sezonie i top bramkarze w PL w tej chwili.
Ja bym dorzucił takie jedno nazwisko, to jest Martinez z Aston Villa, który przy tym kalendarzu, który będzie miała Aston Villa, przy tej grze, która jest dzisiaj, myślę, że trochę tych czystych kont może do kolejki 12 przynieść.
Przyklasnąłbym, ale bym zaznaczył, bo za chwilkę zaczniemy mówić o obrońcach, że wolałbym postawić na obrońcę Aston Villa. Mhm. Tam naprawdę Matty Cash pięknie chodzi.
Pewnie, ale myślę, że warto mieć z tyłu głowy, że jeżeli nie obrońca, bo nie ma jak wstawić cokolwiek, no to wtedy jest ten Martinez dostępny.
Tak, tak, to co? To,
to o obrońcach, proszę pana.
Od czego by tutaj? Od Trippiera trzeba zacząć.
Od razu od bólu.
No boli, ta asysta może nie była w Stadionie Świata, ale mamy asystę czwartą w dwóch spotkaniach. 40% posiadanie boli. Tutaj nie mówmy, że posiadanie nie gra, bo posiadanie gra. Wystarczyło zobaczyć, ile złego dały punkty nieposiadaczom Saki. A tutaj i tak był najmniejszy wymiar kary, bo za chwilkę sobie porozmawiamy o dobroczynności. Natomiast Trippier otwiera opcję obrońców
42,7%. 42,7 i dzisiaj poszedł z górą, kosztuje 6,8 miliona.
Tak, za moment będzie kosztować 7 milionów i proszę pana, jak go wepchnąć do składu z Salahem i z Haalandem? Ja nie potrafię.
No ciężki temat. Ciężki temat to jest do ugryzienia, trzeba...
No jest pytanie, czy będzie nas to teraz bolało co kolejkę, czy też nie. No ja wierzę, że ten Bowen i spółka w weekend zdejmą u siebie czyste konto Pope'a. No niestety potem po przerwie Crystal Palace
no, i Wilki na
u siebie i Wilki i tutaj znów będziemy się denerwować Trippierem. No cóż, no, trzeba sobie powiedzieć, no są podatki, jest śmierć, jest Trippier, tak? No fakty są takie, że
wrócił ten Trippier, którego...
Tak, wrócił ten Trippier, którego bardzo chcieliśmy mieć, ale tak jak w zeszłym sezonie, przynajmniej większość zeszłego sezonu, trzeba było żyć bez Kane'a na przykład i te punkty regularnie bolały, no to być może będę ja miał taki sezon, gdzie będę musiał żyć bez tego Trippiera przez jakiś czas. Oczywiście, że będzie moment, w którym może wyrzucę Sona, który zredukowany do kogoś tańszego pozwoli mi grać Trippierem, ale na razie nie ma mowy.
No, żeby tego Sona wyrzucić, no to jednak...
Nie przy tym
kalendarzu, który Tottenham tutaj ma. Mówisz Matty Cash, który no faktycznie ma formę, aż dziwne, że ten gościu z Portugalii, który chodził z orzełkiem na piersi, nie widział go po stałym składzie, nie? To jest...
No Matty Cash to nazwam asysta bez strzałów, ale na te fiksy ja uważam, że obrońca Aston Villa to jest obowiązek.
Na kartach jeszcze... po prostu wjedzie 23%, myślę, że na kolejkę dziewiątą będzie miał spokojnie z 30 parem, nie?
Tak, to pamiętajmy, że Lucadini teoretycznie ma jeszcze skład, ale zobaczymy jak to będzie, kiedy Morano będzie gotowy do gry. Był Trippier, warto wspomnieć o tym, o Botmanie, który rzekomo ma wrócić za miesiąc. Już nie chcę mi się gadać o prawdomówności trenerów na konferencjach prasowych. To nie pierwszy przypadek, kiedy Eddie Howe łże w oczy. Mhm. Wychodzi na to, że przecieki o kontuzji kolana są prawdziwe. U mnie Botman na razie będzie sobie leżał i pachniał, poleci, podejrzewam, później. No bo wiesz, mam kim grać, na razie wrzuciłem Rashforda, za moment wyrzucę Błemo, Botman prawdopodobnie poleci później. Jesteś... To nie jest problem.
No nie jest. Myślę, że u mnie też ten problem. Jedną problem kolejkę.
Problem robi się Stupinian, ale tutaj mi się wydaje, sprawa jest prosta. Oczywiście, minus dwa kuje po oczach. W zasadzie to, co powiedzieć, tak, no, zdarzyło się. Mogło być więcej, bo przecież przy tych 6 bramkach, które stracili, to by kończył to spotkanie chyba z minus 5.
Tak, bo on szedł, prawda?
Tak.
To była znowu ta niemiła informacja, którą dostałem tam.
I co? No na dzikiej karcie teraz go nie weźmiesz.
No nie.
Bo sobie skalkulujesz, że Liverpool i Manchester City tutaj czysty kąt nie będzie. Ale jeżeli ktoś, tak jak ja, ma Estupiniana, to bez sensu jest go wyrzucić. Wydaje mi się, że na Liverpool wyjdzie. Można sobie zaryzykować dla punktów z przodu lub go przetrzymać i grać od kolejki 10, gdzie fiksy Brighton będą znowu fantastyczne i z powrotem będziemy mówili również o Mitomie na przykład, o Marczu czy o Grosie.
No ja myślę, że na karcie, wiesz, jak będziesz układał przed 9 kolejką, to mimo wszystko będzie problem z Estupinianem, czy go do składu wstawić, czy nie. No bo będziesz widział, okej, w kolejce 9 Manchester City, ale zaraz już... troszkę to lepiej będzie wyglądało i to będzie powód do głębszego zastanowienia. Myślę, że
To samo można powiedzieć o Udogim, którego przyznaję się popsułem przeraźliwie na dzikiej karcie, bo 3 kolejek do punktów 3. I w zasadzie teraz będą sądne dni w ogóle dla defensywy Tottenhamu, no bo jeżeli w 3 następnych meczach Luton, Fulham, Crystal Palace to nie będzie czysty kąt, to zaczniemy się zastanawiać, za co my właściwie płacimy. Nie płacimy dużo, ale Udogi, no. Pedro Porro, no to były takie fajne wybory, prawda? No, no i
Porro dał
jednak
teraz
tych
asystę,
punktów
nie?
Nie ma. No tak, teraz on dał asystę, ale...
teraz dał asystę.
A Udogi dał drugą żółtą kartkę. No ciężka sprawa, raz grasz na Salaha, jednym razem grasz na Sakę, no to domyślam się, że te żółte kartki mogą wpaść, więc ja tutaj jestem cierpliwy. Więc w defensywie żadnych gwałtownych ruchów nie widzę. Zastanawiam się tylko, czy to jest moment, gdzie powinniśmy wrócić do rozmowy o właśnie o Andersenie, czy byś go polecał na dzikich kartach i ewentualnie o obrońcach Arsenalu. No i o Colwillu.
Co? No poczekaj.
Dużo.
Jeszcze jest Cufal z asystą, 3 z rzędu i on naprawdę wyglądał kozacko. To był ten Cufal z pierwszego sezonu w West Hamie, z tego, tak? On, teraz jest 3 sezon jego. To był ten Cufal, który grał w pierwszym sezonie, który grał mega fajnie,
to jest fajny
grał
pomysł.
Ofensywnie.
Nie myślałem o tym, ale na dzikiej karcie wziąłbym go pod uwagę, tylko wiesz, no musiałbyś nim teraz zagrać na Newcastle, pewnie byś go później na ławce zostawił na Aston Villa, a później Everton, Brentford, Nottingham Forest. No mnie martwi to, że w zasadzie, już mówiliśmy o tym tydzień temu, no statystycznie defensywa Młotów dobra nie jest. Czyste no pierwsze konto jest, jest i to był tylko Sheffield United.
No, no w sumie tak, ale, ale z przodu wygląda, widać, że ta gra idzie przez niego. Widać, że ta gra idzie przez niego i że jest pomysł na to, żeby wykorzystywać jego wrzutki z boku, żeby to jego wystawiać na boku, żeby to do niego szły te piłki tam, że on potem to wrzuci. Więc tak z mojej perspektywy, no to pewnie jest kilku takich meczu, zawodników.
Ty po tym spotkaniu to jesteś encyklopedia. Ja w ogóle zastanawiam się, kiedy stacja jakoś po ciebie telewizyjna sięgnie.
Miałem bardzo dobre miejsce, że tak powiem, analityczne, które sprzyjało temu, żeby sobie popatrzeć
szerzej. Halo, Viaplay, słyszycie nas?
No, halo. Tam już nie wiem, czy jeszcze długo. Nie wiem,
do końca roku rzekomo.
Prasa dziwnie pisze, więc nie wiem, może kto inny jeszcze słucha. Mówiłeś o Andersenie.
Tak. O najlepszym obrońcy FPL.
Jestem w szoku, że...
45 punktów.
Że to się dzieje. Szkoda, że 15 zostawiłem na ławie, ale teraz jak się patrzy na ich kalendarz, to w sumie 9 i 10 kolejka wygląda słabo, ale potem już jest w miarę sensownie, więc nie wiem, czy na karcie bym go polecał, bo pewnie możesz sobie to ułożyć jakoś ciekawiej, ale taki ruch, żeby go po prostu wstawić do swojego składu, to czemu by nie?
Ale z drugiej strony też trzeba myśleć sobie tak, że będą się zdarzać wypadki, tak jak kontuzja Butmana i czasami warto mieć obrońcę, który może nie ma dobrego kalendarza, ale jest kimś, który zawsze gdzieś tam może coś dorzucić z przodu.
On oddał 3 strzały w tej kolejce.
No właśnie, i byś nie przypuszczał, że z United. Da bramkę. Już nie mówimy o czystym koncie, nie? Ale generalnie no, czasami właśnie warto mieć takich no, uniwersalnych pewniaków. No właśnie Matty Cash też jest dla mnie kimś, którym, gdzie możesz nawet zagrać nim versus Manchester City. Zawsze będziesz miał nadzieję, że coś tam z przodu wpadnie. Nie?
Wiesz, i to już jest taka sytuacja, okej, dwa gole w 7 kolejkach, to już uznajmy, że to jest jakaś powtarzalność, jeżeli chodzi o obrońcę. I było kilku takich, którzy po prostu co 3-4 kolejki zdobywały bramki, nie? Więc myślę, że to może być jeden z takich sezonów.
No jest to nieprzypadkowa powtarzalność, bo gra wyżej. No dwie bramki to on dał w 3 poprzednich sezonach, więc teraz mamy już, więc po prostu jest lekka zmiana pozycji. Ja bym tu chciał jeszcze White'a dorzucić.
No właśnie, nie dlatego,
że dał bramkę, ale właśnie, wszyscy go żeśmy skreślili.
Tak, za 5, wiesz, no cena robiła swoje. Gdyby on kosztował 5, to byśmy go mieli zamiast Gabriela. Ja myślę, że no byłoby
i cena nadal. Cena nadal robi swoje, ale może są jakieś sieroty jeszcze po Chiwelu i w zasadzie...
Na pewno kilka jest.
Wydaje mi się, że
Benjamin White.
Wygląda na to, że Benjamin White jest kimś, kogo warto rozważyć. Saliba oczywiście też gdzieś tam się pcha, ale to nie jest taka atrakcyjna pozycja jak White'a na boisku.
Ciekawe, czy na
ja
tym kalendarz
ja mam wrażenie,
City
że on
Chelsea.
Zawsze jest blisko. No właśnie, zobaczymy, w ogóle będzie fajny mecz. No i gdzieś ten Walker, którego powiedzmy, że to ty odkryłeś, który być może teraz punktów nie dał, ale nadal jest bardzo fajną opcją i może nie koniecznie na kolejkę 8, ale później dalej jest do gry.
No myślę, że...
No bo za chwilę sobie odczarujemy ten kalendarz Manchester City, który wcale nie jest taki straszny, jak się wydaje.
No nie wiem, mi się on nie podoba. A czy ty w ogóle zwróciłeś uwagę, bo ja dopiero teraz, że wchodząc w wyniki spotkań możesz sobie kliknąć statystyki zawodników na stronie FPL?
Tak, są.
No właśnie, wcześniej nie było. Wcześniej nie było, ale teraz już masz, że XG, ile było strzałów, ile było minut, jakie było XG... Jakie było XA. Pięknie.
No myślę, ja też XG to ostatnio w warzywniaku słyszałem, więc powiedzmy, że to już
no, ale już wiesz, nie musisz nigdzie lecieć. Nie musisz nigdzie sprawdzać. Nie musisz tego szukać. Masz to podane tutaj na tacy. Wiadomo, że sobie możesz sumować na kalkulatorze, no inny sobie to po prostu przelecisz na jakimś filtrze i będziesz miał, ale fajnie, że to dodali po tylu latach. Naprawdę, więc polecam sobie potem przeklikać każdy mecz, jak to wyglądało. Tak, z mojej strony. Marcinie, mówiłeś, White'a już powiedzieliśmy, to zostaje nam Colwill i jego bramka.
No, co jakiś czas każdy obrońca coś z przodu dorzuca. Colwill jest chyba, no wiesz, on gra teoretycznie chyba tam, gdzie teoretycznie miał grać Chilwell, tak? Tylko, że Chilwell nie grał jako elo, gra tam Colwill. No jest asysta, w zasadzie pierwsze punkty w sezonie.
A asysta, nie bramka, sorry, mi się pomyliło.
Jest tanio, bo 4,5. I jest kalendarz, który w zasadzie jest, jest no co, no w kolejce 8 zagrasz na Burnley, zagrasz 10 na Brentford. Wydaje mi się, że na dzikiej karcie można go jako 4 czy 5 slot rozważyć, a jeżeli na 5 leży nieśmiertelny Kabore, no to powiedzmy na 4 slocie jest kimś, kto może walczyć właśnie o ten slot z Andersenem, czy być może, nie wiem, z Salibą, czy z Walkerem.
Kalendarz słaby od kolejki 11.
No jest słaby, 15, jest. Nie.
Chelsea, więc może wtedy Sanchez się uspokoi trochę mimo wszystko i da nam troszkę.
No i,
troszkę
no i jeszcze co? No jeszcze za moment pójdzie w górę z ceną Barn. To jest wciąż defensywa srok, szar. Na razie nic z przodu nie, no podejrzewam, że każdy swoje coś tam dorzuci i ta statystyka się wyrówna, więc można jeszcze szara rozważać.
No pewnie tak by to gdzieś wyglądało. No i Gabriela chyba, nie? Chyba wraca na
tak,
radar za 4,7.
Wydaje mi się, że no to popatrzmy, są czyste konta, no tam w przypadku nie widzę.
No, jakoś tak to tutaj wychodzi. Pomocnicy. Podobał ci się występ Sterlinga wczoraj?
Rozbawił mnie.
Mnie też rozbawił. To było zabawne, rozbawił bo mnie... znałem kolegę, który cały weekend mi mówił, Sterling poniedziałek to w ogóle, wiesz.
No bo my okay. Tutaj zakładaliśmy, że on może zagra na 9, że bez Jacksona tam się pojawią jakieś punkty i faktycznie bez Jacksona pojawiły się punkty, 3 punkty w lidze, ale Sterling rzekomo przeziębiony zaczął na ławce, po wejściu na boisko 2 minuty później miał żółtą kartkę na koncie. No i gdybym był posiadaczem, to bym to po prostu jebnął i wyjechał Bieszczady.
No, ciężkie chwile z zawodnikami Chelsea, jeżeli nie nazywałem się Sanchez, prawda? I czasami tam któryś z tych tańszych obrońców, którzy w sumie tak... No,
znaczy tam jest, ja nie wiem jak to działa, ale przecież w tym spotkaniu, no co, mamy bramkę Mudryka, który schodził z urazem, mamy bramkę Broi, który też chyba kończył z jakimś urazem. No, nie dajmy się na razie nabrać na Chelsea.
Ja już
jeżeli
też
ktoś
tak widziałem, że już w ogóle wygrana...
Gratuluję bramki miesiąca, w końcu jest co wybierać, są 3 punkty, ale w FPL-u oprócz Sancheza, ewentualnie Colwilla, na razie chyba nie ma tematu z Chelsea.
Też już byłem zdziwiony, że jest taki zachwyt zawodnikami Chelsea, jakby wygrali kolejny mecz, jakby wygrali to, co było do tej pory, do wygrania, to na co my żeśmy się tam spodziewali tymi wszystkimi Jacksonami, Sterlingami, Chilwellami w składzie. I to byłby kolejny bardzo dobry mecz Chelsea i faktycznie wtedy wszyscy byśmy się zastanawiali, którego wybrać. A dzisiaj się zastanawiamy, którego wybrać, którego sprzedać jak najszybciej raczej niż...
No Chelsea ma bardzo fajną fanbazę na Twitterze. Ja tak, znam parę osób, które kibicują. Więc się cieszę, że są 3 punkty, bo faktycznie tam się
troszkę mogli odetchnąć, bo to ciężki słabo. Sezon.
No więc absolutnie, niech się raduje. Natomiast w FPL-u myślimy już bardziej na zimno, na trzeźwo i wydaje mi się, że tematu piłkarzy Chelsea na razie nie ma.
To o kim, Marcinie, myślimy w pomocy, powiedz mi, bo się zastanawiam, czy ja dobrze widziałem, że Saka, będąc na boisku, oddał 2 karne?
Jezus Chryste, tak. To jest fantastyczna dobroczynność. Zawsze mówili, że to jest dobry chłopak, że mówi dzień dobry, że przeprowadza staruszki przez ulicę, a teraz jeszcze rozdaje karne Havertzowi na przykład.
Odegaardowi, prawda?
Odegaardowi, bo wyobraź sobie, że gdyby on tych karnych nie oddał, to przy tym posiadaniu, to ja bym chyba się obudził w 4 milionie, a ty, mając hat-tricka na ławce,
to się byłby dramat.
Ze mną nie nagrywał. Więc cieszmy się, jako nie posiadacze albo posiadacze, ale na ławce, że on te karne oddał. Saka w tej chwili jest niezbędny do gry. Oczywiście, że zrozumiem każdego, kto powie, będzie teraz ciężej, ale nie widzę problemu, żeby Saka dał punkty z Manchesterem City i nie widzę problemu, żeby dał punkty z Chelsea. Ja podejrzewam, że szybciutko go ściągnę. Oczywiście, jak już go sprzedałem, a wziąłem tego Bowena, Bowen też jest perspektywiczny i Bowen też mi dał tyle punktów, co Saka w zasadzie w tej kolejce, ale będę robić wszystko, żeby Sakę chociażby na Sheffield w kolejce 10 już ściągać z powrotem, być może za Sona, być może to podwojenie, to ten Hamu zacznie mnie męczyć w pewnym momencie. Saka jest wyśmienity, Arsenal gra świetnie, jest forma, sprzedaż nie ma sensu i teoretycznie sprzedaż też nie miała sensu.
Ojej, to ja dopiero teraz podczas tego, co dopiero się zorientowałem, że ty Bowena masz w miejsce Saki, a to jest jakaś nadzieja dla mojego OR, chociaż żeby być troszkę nad tobą jeszcze, to właśnie takim Saką.
No, albo ja Bowenem, tak? No, jak popatrzysz, to punktów dali tyle samo. Nie wiem, że tam Saka nie miał punktów więcej, ale punktów dali tyle samo. Jeżeli chodzi o fiksy, no to kiedy Saka będzie się bić z City, z Chelsea, Bowen sobie zagra z Aston Villą i z Newcastle. Biorąc pod uwagę, że Bowen ma w tej chwili chyba 5 bramek w FPL-u.
Ma, ja mówiłem, że Bowen jest super wyborem.
Bowen no, więc super wyborem. W zasadzie nie boję się w tej chwili Saki. Oczywiście, że możemy tu ugryźć dupę zaraz, ale na pewno będę robił wszystko, żeby go szybciutko ściągnąć z powrotem. Tutaj nie ma dyskusji.
No pewnie tak, pewnie tak. Jeden mecz, kiedy on nie przyniósł punktów, teraz no, faktycznie no, oddawał tych karnych i cieszyłem się z tego niemiłosiernie.
O, ja jak zobaczyłem o tym, to też byłem niebawzięty. Gdzieś tam jeszcze były tematy o urazie, bo przypomnijmy, że faktycznie Saka rzekomo gra cały czas z jakąś niewyleczoną kontuzją.
Widać, było na treningu, nie?
Było go widać na treningu, na Manchester City wyjdzie na pewno, więc do gry. Ja bym nie sprzedawał, mimo że cena spada. Oczywiście, jeżeli ktoś to sobie skalkuluje, tak jak ja sobie skalkulowałem, że ktoś inny da więcej punktów, a dzięki temu będę miał kogoś innego, ja taką inżynierię FPL-ową rozumiem. No ja byłem tylko bliski... potem ostrzegam, patrzcie, kto jest killerem na live FPL waszej kolejki. U mnie był to Saka z jedną bramką.
No ja byłem bliski, żeby sprzedać Saka, gdyby Edward zagrał, to bym zostawił Edwarda, bym sprzedał Sakę, kupiłbym Sona i chyba jeszcze bym musiał sprzedać jednego zawodnika, żeby to zrobić. No ale wydało mi się to bardzo racjonalny ruch, żeby go wykonać, tak? Że okej, okay, no jeżeli ma nie zagrać, już faktycznie wszyscy mówią, że ma nie zagrać, no to kurde, no to
jest Saka, nie? W zasadzie mamy 6 królów pomocy. Jest Saka, no jest Son, który też gra z urazem. Gdzieś tam było podejrzenie, że być może jest mowa o urazie pachwiny, nie wiadomo. Oficjalnie jest zdrowy, ale zwracam uwagę, że jest pierwszy do zmiany, zwłaszcza kiedy ten wynik też nie jest pewny. Ale oczywiście, jeżeli ktoś Sona ma, no to te fiksy będą teraz rewelacyjne. Ja się zastanawiam tylko, jak Son wypadnie w meczach, gdzie Tottenham nie będzie grał z kontry, gdzie musi kontrolować. Zawsze mi się Son kojarzył na kogoś, kto te bramki zdobywa właśnie z kontry, z jakiejś szybkiej akcji. Zobaczymy, jak to wyjdzie na przykład na Luton.
No zbiliśmy Sheffield,
zwracam uwagę, że na Sheffield się właśnie, że na Sheffield to nie wyszło. I na dzikiej karcie, gdybym był teraz, to bym się zastanowił, czy Son jest niezbędny. Bym sobie skalkulował, czy może jednak nie Saka, nie Bowen, może Odegaard, ja już, może Madison.
Ja już wyprzedzę, pomyślałbym o tym. Ja już wyprzedzę rozmowę o kapitanach i powiem sobota 13.30, mecz na wyjeździe z Luton.
Nie no, w ogóle nie ma dyskusji, żebym oddał opaskę komuś o 13.30.
To już ja tylko to tak...
Mówiliśmy o konstytucji szepne. FPL, o testamencie, to 13.30 też się w to wpisuje. No i co? Do tych jeszcze webeściaków pomocy, no na pewno Bowen, którego broni i statystyka, 5 bramek i co najważniejsze eye test, tak? Tak jak Salaha zresztą. Tak. Oglądasz Bowena, oglądasz Salaha, czy Odegaarda, czy nawet Sakę i wiesz, że po prostu...
Nie będę się mądrzył, zawodnicy... ale dosyć wysoko gra Bowen. Można uznać, że tam...
Kurwa, pamiętasz odcinek Big Bang Theory, jak jeden z nich był w kosmosie na stacji kosmicznej i wrócił i później w każdej okazji podkreślał
tak,
w kosmosie.
Tak, no to jest, coś jest. Jak sławni ludzie tak robią, Marcinie, to potem tak mają po prostu. No. Porównują. No. Chciałem powiedzieć, że problemem Bowena, wiesz kto jest? Antonio.
Mówisz? Aha, tak. Raczej nieudolność Antonio, tak?
Tak, tak, tak. Jego nieudolność,
no to może być problem.
Problem z przyjęciem piłki, problem z podaniem, generalnie problem z grą. Antonio jest taki...
No, umówmy się, że jeżeli Bowen albo WordPress zdejmie czyste konto Trippiera, to ja już będę miał bohatera tego weekendu.
O, dobrze.
Co jeszcze? No dorzucam jeszcze tutaj Odegaarda, Madisona, no i Diaby, tak, bo mamy problem z Embuemo, który w zasadzie na dzikiej karcie nie był dobrym ruchem. Statystyka jest nieubłagalna, na zasadzie coś się popsuło, tak? Tak jak Bowen, te stacje miał świetne przez pierwsze 3 kolejki, dużo oddanych strzałów, dużo kontaktów w polu karnym, tak teraz jest przyklejony do linii bocznej. Średnio w ostatnich chyba 3 kolejkach oddał 1 celny strzał.
Bolą te słowa, które mówisz po prostu. To nie jest.
Mnie też to boli, dlatego u mnie Embuemo prawdopodobnie szybko, zaraz po deadline, bo te ceny znów się będą zmieniać, a ja jestem na styk, zamieni się w Diabiego, który schodził z bólem, był tam jakiś uraz, dowiemy się więcej na presie, ale jeżeli będzie zdrowy, no to dla mnie Diaby, który kosztuje 6,7 i na pewno podożyje do 6,8, jest naturalnym zmiennikiem Buemo. Są fiksy, jest Aston Villa, która też jest w gazie, wiesz, nie? Bo my się dojaramy piłkarzami, ale popatrzmy na całą jedenastkę. Aston Villa w tym sezonie chyba nie przegrała jeszcze spotkania. Tak strzelam, ale wydaje mi się,
że... przegrała właśnie z Liverpoolem. 3-0.
Tak, też? Tak, to dziękuję, to... że mnie poprawiłeś, ale w zasadzie tam jest okej, okay, nie? I jeżeli ktoś napędza Watkinsa, jest to Diaby.
A, czekaj, jeszcze przegrała z Legią Warszawa.
Chciałem dobrze, ten mecz widziałem i to było świetne meczycho i kibicowałem polskiej drużynie, żeby nie było. No i co? No i Diaby jest kimś, kto nakręca Watkinsa, tylko pomarańczowe światło.
No niestety, szkoda, bo to byłby
wilki
ruch
w tej kolejce. Wilki w tej kolejce, i ja podkreślam, że jeżeli Wilki sobie poradziły z Manchesterem City, a Wilki w tym sezonie nie są drużyną tak słabą jak rok temu, wydaje mi się, że Aston Villa, która zawsze miała problemy z Wilkami, to nie będzie łatwy mecz ani dla Watkinsa, ani dla Diabiego. Jeżeli ktoś chce za transfer ściągać albo Watkinsa, albo Diabiego już teraz, już dzisiaj, już w tym tygodniu, zastanowiłbym się, czy ma to sens. Mhm.
Tak. Chciałem powiedzieć, że Neto z kolejną asystą.
Tak, właśnie, jeżeli Wilki to Neto, no to asysta, powiedzmy, była trochę przypadkowa, to była, tam był samobój, tak, więc i to chyba było nawet dośrodkowanie, ale co, no 5-6 za pomocnika, który dostarcza od 5 ostatnich tak, kolejek chyba,
pięciu
tak?
Ostatnich kolejek,
regularnie. 5 no, asyst, jedna bramka, 5-6, fiksy są. Dobra, no czy ma sens mówić o fiksach, o zawodniku, który ma punkty z Manchesterem City, kiedy duży nam
nie wydaje mi się, że to jest strzału. Fajna różnica na to, żeby go sobie wstawić do spadu, znaczy, bo on jest w formie i tego nikt mu nie zabierze i żadne fiksy. Sobie,
tak, i powiedzmy sobie jedną rzecz, że mówimy o pomocniku, którego wystawicie na 4 slocie prawdopodobnie, a może nawet na 5. To jest slot w pomocy charakterystyczny. Tutaj nie oczekujemy regularności takiej jak od Saki czy od Sona. Tutaj oczekujemy punktów co 3 kolejki, może co 4 kolejki. Tak, to jest ten najsłabszy, najtańszy pomocnik, który ma po prostu grać, dawać punkty co jakiś czas. I Neto i tak już daje więcej, niż bym po nim oczekiwał. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo fajna opcja. Na dzikiej karcie tak bym kombinował, żeby go sobie włożyć do składu.
Bo jest też jeszcze jeden zawodnik się zaświeci zaraz, z tego co słyszałem, to Eze wypada na dłuższą chwilę.
Na miesiąc i bardzo mnie to zasmuciło, ponieważ spadł z ceną chyba do 6,2, co powodowało, że już go rozważałem jako za MBM. No niestety wyleciał, nie są dobre wieści. Edward też kontuzjowany.
W jego miejsce chyba można byłoby zastanowić się nad Almironem, który ma drugą bramkę z rzędu.
Może być to Almiron, może być to Ward-Prowse.
Cena jest
też
bardzo podobna.
Tak, mówimy o Bowenie, ale Ward-Prowse również jest kimś do gry. No i dwa jeszcze nazwiska, może trzy. Po pierwsze Kulusewski, który ostatnio tych punktów nie dał od 2 kolejek, ale jeżeli chodzi o eye test, no to po prawej stronie dzieli rządzi. I taki sąd trzeba sobie przeprowadzić nad Rashfordem i nad Bruno. Na zasadzie, czy jesteśmy dalej cierpliwi? Ja nie byłem. Czy też, jeżeli masz jednego, albo nawet o zgrozo dwóch, to czy byś ich trzymał, czy byś ich po prostu wypierdalał?
Kogo jeszcze, przepraszam? Bo mi coś
Bruno i Rashford.
Nie, no Marcinie, bo mam wrażenie, że ty zadajesz mi to pytanie, co ty się, żebym ich wyrzucił, ja już ich wyrzuciłem na karcie.
Rashford dał tyle bramek, ile Mudryk. Mogłem długo wymieniać piłkarzy, którzy dali więcej bramek niż Rashford. Bruno miał przebłysk w kolejce 6 i bramaczkę w kolejce 3. No ale czy wywalasz Bruno czy Rashforda przed meczem domowym z Brentford, a potem w 9 kolejce Sheffield?
Tak.
Okej, okay, dziękuję.
To. Zrobiłbym to i najwyżej bym pożałował, ale nie byłbym zdenerwowany, gdyby... Mam wrażenie, że jedyna decyzja, która się nie obroniła, żeby kogoś sprzedawać, tak z głowy teraz powiem, to jest kurwa Watkins.
Tak, przypomniało mi się później, że ktoś nas pytał w dłuższej perspektywie, kto da więcej punktów, Watkins czy Darwin
Nunes. Ja powiedziałem,
Nunes.
Że Watkins.
Tak, i zamknąłeś temat już jednym meczem.
Cieszę się, szkoda, że moje słowa miały być aktywne i aktualne od kolejki 9, nie od 7 już. To jest w ogóle
no przykro mi.
Nieporozumienie może, w ogóle.
Może się wystrzelał, miejmy nadzieję.
Kiedy ja go sprzedałem na karcie, to on takie rzeczy, więc to jest... Ciężko było mi, naprawdę potrzebowałem
dużej ilości alko, żeby to wszystko poukładać.
No wiem, może się wystrzelał, zobaczymy jak to będzie. I w zasadzie ja zamykam temat, jeżeli chodzi o pomocników.
No chyba tutaj już jest z kim wybierać. Czy Madisona byś cały czas trzymał? Czy dzisiaj by wstawił Madisona czy Sona?
Madisona.
Madisona, mimo wszystko. Bo o Salahu tak. Rozumiem, że nie rozmawiamy.
Czy Salah, ja uważam, chwilę? Że... Nie no, dla mnie Salah... Po pierwsze, Salah mi osobiście dorzuci do gry przyjemność, której mi troszeczkę brakowało. I druga rzecz, wydaje mi się, że to jest najlepsza paska na kolejkę ósmą, jaka teraz będzie.
A też rozważam pana Salaha, co... Nie wiem, czy jest dobrym prognostykiem.
Nie, ale... no nie zepsuję Salaha, a później kolejka dziewiąta Everton u siebie, 13, kolejka dziesiąta Nottingham Forest. Nie mówię o paskach. Mówię o tym, że po prostu, okay. Że w ogóle. To jest 30% posiadania, to jest dużo, ale to jeszcze nie jest bardzo dużo i to jest cena 2,6, która za chwilkę może być 12,8. Mhm.
No oby, bo...
Troszkę mi no słuchaj, no, do kolejki 12 fiksy są takie, że w zasadzie gdybyś udawał, że nie ma Haalanda, to jest permanentna opaska.
Marcinie, więc teraz chwila o napastnikach, bo wracam do pytania, czy pan Haaland jest niezbędny przy kalendarzu w najbliższych kilkunastu kolejkach, gdzie mamy Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Aston Villa?
To wybiórczo ten kalendarz przeczytałeś, ponieważ...
No tam zostało Arsenalu, Brighton i...
Ale poczekaj. W kolejce dziewiątej Brighton u siebie, to Brighton, które dostało przed chwilą 6 goli od Aston Villa. W kolejce dziesiątej Manchester United, które przegrało u siebie z Crystal Palace. I w kolejce 11 Bournemouth, które dostało u siebie 0-4 od Kanonierów. A gdzie to jest jakiś... Trudny ale fix.
Poczekaj. Widziałem takie zdjęcie na koncie Premier League, że najpierw Brighton wygrało z kimś, potem Newcastle wygrało z Brighton, tam z Aston Villą, a potem Aston Villa wygrywa z Brighton. I tutaj jak gdyby troszkę patrząc na to, to znaczy, ja w ogóle uważam, że Brighton ma słabą defensywę, ale w perspektywie...
Ma cały czas od pierwszej kolejki beznadziejną defensywę.
Ale patrząc na 8 najbliższych spotkań, 2 dobre mecze w cenie 14 milionów dla napastnika, który nie oddał żadnego strzału w meczu z Wilkami.
Który nie oddał żadnego strzału w jednym meczu z Wilkami, ale który oddał 32 strzały w poprzednich 6 kolejkach. I to jest... I te 32 strzały... to jest przewaga 10 strzałów nad miejscem drugim, na terenie, na którym jest Alvarez. No. Z tych 32 strzałów wszystkie padły z pola karnego. 15 setek, z których wykorzystał tylko bodajże 6. Mhm. Król strzelców, bestia. Dlaczego pojawiła się narracja, że Haaland już nie jest groźny? No bo w zasadzie w tym sezonie ani razu jeszcze nie było w pierdolu od Haalanda, takiego, który by wszystkich zawalał, prawda? I być może to powoduje, że się ludzie robią odważni. Ja uważam tak, skład bez Salaha, bez Haalanda nie ma sensu. Ale ma sens dyskusja o opaskach innych w kolejce 8, ewentualnie w kolejce 10, kiedy będzie Manchester United, czyli derby Manchesteru, aczkolwiek tutaj już będę miał wątpliwości. Ale gdybym miał Salaha, a mam, będę się zastanawiać.
Okay,
więc
dobra.
Nie dam się wciągnąć w dyskusję, że Haaland jest w składzie niepotrzebny, że można sobie ułożyć dziką kartę bez Haalanda. Bo nie dość, że przemawia za nim wciąż wszystko, jeżeli chodzi o względy sportowe, to wciąż jest coś takiego jak kultura gry i psychika gry. I byłeś na pewno w sytuacji, gdzie nie miałeś kogoś, kto miał olbrzymie posiadanie. I nie sądzę, żeby to było fajne dla gry. To po prostu psychika cię rozpierdala.
No tak, on ma to...
Oczywiście, będą jednostki, które sobie z tym poradzą. I nawet jak się wydarzy ten biblijny pierdol, to stwierdzą, okej, nic się nie stało. Ale będą tacy, którym to po prostu zepsuje sezon.
Może być. Może być tak, jak mówisz. Wydaje mi się, moje zdanie jest takie, jeżeli ktoś kiedykolwiek myślał o tym, aby postawić wszystko na jednej szali, bo
nazwijmy to po imieniu. Grasz bez Haalanda, to jesteś w 8,5% graczy FPL, którzy go nie mają, czyli nisza niż. Jeżeli chcesz to zrobić kiedykolwiek, to przy tym kalendarzu, jest to najlepszy moment, kiedy możesz to zrobić, bo nigdy więcej go nie sprzedasz. To jest jedyny moment, żeby to zrobić. Jeżeli ktoś się na to czaił i myślał sobie, kurde, bez Haalanda to bym wstawił tego i tego zawodnika, to mu tylko mówię, to jest jedyny moment, żeby to zrobić, patrząc na kalendarz, co ja nie uważam, że to jest sens.
Tu się zgadzamy.
Ale ten kalendarz jest... mówi o tym też, że może nie do końca trzeba mieć w ogóle trzech zawodników City w tym momencie. Może Alvarez, wystarczy bez Haalanda, a może Haaland bez Alvareza, żeby znaleźć kasę na Watkinsa, który miał super kalendarz teraz. Albo na Darwina. Wiesz.
Ja już bym wolał Papesara ściągnąć na czwarty slot i grać po prostu 3-4 czy z Watkinsem jako na przykład trzecim napastnikiem.
No, okej. Tylko mówię, że może nie jest to jakieś jeszcze wielkie halo, ale jeżeli ktokolwiek myślał kiedykolwiek o sprzedaży pana Haalanda, to jest to ten moment.
No to jest też moment, do którego możemy wrócić dopiero gdzieś w połowie listopada, bo ciężko będzie mówić o Haalandzie po kolejce ósmej, bo ja sam uważam, że to będzie bardzo ciężki mecz dla Pepa Guardioli, bo Manchester City w tym sezonie nie jest drużyną bardzo silną, jednak te kontuzje drużyna mocno osłabiły, a linia pomocy z Nunezem i, przepraszam, nie z Nunezem, tylko z Kovaciciem i jak się nazywa ten pomocnik z Wilków, którego kupili?
Nunes.
Nunes, dobrze mówię, no. No. To jest słaba pomoc, zresztą sam Pep...
Osłabili się, mi się wydaje.
Więc to jest sezon, w którym o mistrza jest w stanie powalczyć Arsenal i Liverpool, może nawet się do tego włączy Tottenham, więc Manchester City jest do bicia, ale... Mówimy o drużynie, natomiast jako jednostka Haaland wciąż jest absolutnie niebezpieczny. Tylko, że ósma kolejka tego nie rozstrzygnie. Wydaje mi się, że faktycznie blank jest prawdopodobny w kolejce ósmej, może jakaś bramka. Natomiast zobaczymy, czy kolejne trzy kolejki to rozstrzygną. Brighton, United, Bournemouth.
No,
To będzie taki sąd. Jeżeli tutaj by się okazało, że dalej będzie bez punktów, no to ruszy, ta ma pęknie, tak? I transfery polecą.
Jest minus 15. Już go ludzie sprzedają. Wiesz, tak naprawdę...
Na razie jest to lekki przeciek po prostu, nie?
Okej, tak naprawdę do 5 grudnia, czyli 2 miesiące, jest złego kalendarza dla Manchesteru City, gdzie pewnie mógłbyś te pieniądze gdzieś tam przeznaczyć lepiej, a w kolejce 18 on nawet nie zagra, tak? Bo ma wtedy blanka. Więc wiesz, dużo...
Ale teraz wylądowałeś daleko w przyszłości. Zobaczymy, jak to będzie.
A gdyby bez Haalanda? No dobra, zwariowaliśmy. Nie ma Haalanda, nie wiem, złapał kontuzję, wszyscy go postanowiliśmy sprzedać.
Ale właśnie, tak, no właśnie. No jakie mamy... Jaka no właśnie, trójka? No Watkins, Alvarez i ktoś trzeci, to mamy nagle grać Morrisem, który faktycznie zdjął czyste konto Pickfordowi, kurwa, zaskoczenie. Ale... Wiesz, no ja mówiłem, że Darwin będzie opcją, ale w zasadzie nawet nie wyszedł z Tottenhamem na boisko, a to jest kwestia kartek.
Isakiem zagrać, bo już nie ma Wilsona.
Ale zobacz, no właśnie, już kombinujemy, nie? Już kombinujemy.
Darwinem można byłoby pokombinować. No... Solanki.
Gdyby był Kane w lidze.
Nie, no to myślę, że byśmy
zmieniali. To byśmy mieli ciekawą dyskusję, czy stawiamy na regularność Kane'a, czy na Haalanda i tak dalej, ale w zasadzie nie widzę konkurencji. Widzę po prostu granie albo 3-5-2, gdzie jest Alvarez, Watkins i na przykład wypasiona pomoc, bo w tej chwili pomoc praktycznie daje punkty.
Jest 14 baniek, to robisz Salaha, Trippiera, Sona, w ogóle...
Oczywiście i masz tam 3-5-2 bardzo fajne, bo 3-4-3 bez Haalanda powoduje, że na trzecim slocie grasz, kurczę, jakimś Pokemonem, tak? No co, no Solanki,
trochę
Isak...
Tak to, trochę tak to wygląda, ale do 3-5-2... No ciekawy jestem, ile zobaczę kart naszych
kolegów z Holanda. 3-5-2 daje tą zaletę, że można sobie tak to ułożyć i zostawić hajs jeszcze w banku, że później tego Salaha sobie sprowadzisz, czyli redukujesz pomocnika do Papesara, czy do kogoś innego taniego, do Neto i tego Holanda może sobie sprowadzisz. Ale jeszcze raz zwracam uwagę, jak na razie to nie są ciężkie fiksy, to jest tylko ciężki mecz z kanonierami. A potem według mnie są 3 mecze w absolutnym zasięgu Holanda. Zobaczymy po prostu, jak się pozbiera Pep Guardiola po przegranej z Wilkami. No. I zobaczymy, jak ten mecz z Arsenalem się ułoży. Sam jestem ciekawy. To no będzie też, fajne wydarzenie.
Też jestem bardzo, bardzo ciekawy tego spotkania. To fajnie, że to będzie w ogóle ostatnie spotkanie w kolejce.
I to mnie wkurza trochę, wiesz, bo opaskę będę miał na Salahu. To mnie wkurza, bo będę miał opaskę na Salahu, mecz jest chyba 15 w niedzielę, kiedy są 3 mecze naraz i później jeszcze właśnie będzie no ten lekki stres, gdzie po prostu będzie nie dość, że Saka w grze, którego nie mam, to będzie grał jeszcze Haaland.
Marcinie, myślę, że gdyby była wiosna, to poszedłbyś na jakiś wieczorny spacer, teraz po ciemku w Poznaniu, jak jest rozkopane, to strach wyjść, żeby nie wpaść w jakąś dziurę.
Padnę w jakąś dziurę i już nie wyjdę, to prawda. No.
Ja tak teraz tylko...
W ogóle zwracam uwagę, że nie mówi się dziura, bo to jest drogowiec się powie, że dziura jest na wylot, to jest ubytek.
Ach, no to już sobie zapisałem i będę o tym pamiętał, że mam ubytki na drodze. Nigdy nie wiem, do kogo mam uderzyć z tymi ubytkami, że one są zawsze w próżnię.
Ja ci pomogę po
Bo ja tylko jeszcze chciałem powiedzieć... Myślisz, jak dużo skład bez Haalanda w moim wypadku, gdzie patrzę, że cały czas jestem 4 miliony, 3 miliony, 4 miliony, 3 miliony, 4 miliony, tak się tutaj pamiętam gdzieś, jak dużo szkód by mi zrobiło sprzedanie Haalanda i zaryzykowanie...
Czyli zrób eksperyment, zobacz, jakie szkody będziesz, jak mu nie oddasz opaski. I to już będzie jakaś przewaga.
No teraz... Wyszło na plus.
No teraz, no właśnie. No
teraz mi wyszło
drobne,
na plus.
Ale może wyjść też na plus w kolejce 8 i wtedy może terapia odejścia od Haalanda, ja uważam, że to powinna być metoda małych kroczków.
Okej, czyli nie można...
Na początek opaska.
Nie można organizmu, jak rozumiem, od razu w takie wstrząsy wprowadzić jak przy alkoholu, że odstawiasz, piłeś 30 lat i nagle go odstawiasz i nie pijesz i umierasz, tylko powoli, systematycznie. Co z tego podejść? Okej. Dobrze. Szkoda, że nie ma Kane'a.
Szkoda, tak. Naprawdę. Cały czas tego mi żałuję. Zwłaszcza, że Kane ma już chyba 9 bramek w 8 meczach Bundesligi, tak?
Tak, nawet dzisiaj widziałem, że ich przeciwnicy w Champions League wrzucili, jak testowali ekran, to wrzucili, że oni mają 0, a Bayern Monachium ma 4, z czego Kane strzelił 3 gole. Kurde.
Jest... No bo szkoda, naprawdę no, szkoda.
Szkoda. Marcinie, to o kapitanach może chwilę teraz.
Salah.
Okej.
Okay. Son? Nie no, bo ciężka sprawa. No, boję się tych minut Sona. Sonem tak. Po pierwsze, kibice już nawołują, dajcie odpocząć Koreańczykowi. Jak nie z lutą, to chociaż podczas przerwy reprezentacyjnej, bo podejrzewam, że na pewno jest tam jakiś uraz. Zresztą nawet on był doubt przed meczem teraz. O tym się głośno nie mówiło, bo mówiliśmy o Madisonie, ale okazuje się, że są masowe problemy ze zdrowiem. Więc ja się boję tych ograniczonych minut. Madison prędzej, jak najbardziej. No i co? No i robi się bieda, tak? Gdyby United było w formie, to byście mówili Rashford, Bruno, ale nie jest. Bowen na Newcastle, no nie do końca. Watkins na Wilki, nie do końca. Arsenal versus City, no to dwie drużyny się troszeczkę to wyklucza. Ja widzę tutaj po prostu opaskę Salaha w meczu z Brighton. Mam nadzieję, że Salah sobie odpocznie teraz w Europie, ewentualnie po jakieś 60 minut.
Na bank odpocznie będzie tak samo jak w tamtej kolejce, że...
No, mam taką nadzieję właśnie, więc stawiam na Salaha, stawiam na radość, na przyjemność, na bieganie bez koszulki, zobaczymy jak to się będzie w praktyce.
W końcu.
No brakowało mi tego Salaha w składzie. Muszę koszulkę wyjąć z szafy, bo taka pogniesiona jest.
Radości. Tak. Cieszę się, że słyszę tą radość w twoim głosie. No jestem ciekawy, jak te opaski się porozkładają, bo naprawdę jest kilka możliwości. Szczególnie, że raz, załóżmy, że
gdzieś ta forma... W ogóle było widać, kurde, po Haalandzie już w tym sezonie, ile on miał tych setek, których on nie wykorzystał, jak byłby taki troszkę rozkojarzony, prawda? I ciężko było mu te bramki zdobywać, nawet w takich prostych sytuacjach. No, ta piłka nie wpadała do bramki, więc to jest naprawdę dobry moment, żeby mu nie dać opaski pewnie. No tutaj czego się bać, no najwyżej...
Zwłaszcza, skończy... no umówmy się, no my siedzimy na takim ery,
no
że...
No właśnie.
Znaczy w ogóle odkrywam dziwną rzecz, to jest temat na jedną dyskusję na dłuższą, że granie na takim dalekim ER może nie jest fajne z pozycji mini league, ale z drugiej strony, kurwa, no nie przyjmujesz się i to jest całkiem... No to jest całkiem wyzwalające.
No tak. No musisz coś zrobić, co spowoduje, że... pójdziesz do góry, no bo ja tutaj cały czas sobie pinguję między 4 a 3 miliony, gdzieś jest ta moja pozycja i tak jak nawet na początku mnie to gdzieś tam nie denerwowało, to już widzę, ile mam punktów straty do tych ludzi, którzy nagle z Trippierami, z Watkinsami, z Sonami, gdzie są tam wyżej, z Haalandem przeważnej części, więc... No, coś by z tym wypadało zrobić i zmiana opaski w tej kolejce jest, wydaje mi się, takim dobrym pomysłem, żeby z tego dalekiego miejsca OR coś po prostu zrobić. Mam przynajmniej taką
dokładnie
nadzieję. No dobra, dzisiaj pogadaliśmy godzinę. Mój Morris już zaczyna grę w spotkaniu z Barney, a tutaj mamy jeszcze, proszę ciebie, chwilę.
Polecajki, tak?
No, chwilę o polecajkach chciałbym z tobą porozmawiać.
To krótko.
Proszę bardzo.
Chociaż chciałem zacząć anegdotą, ponieważ nie wiem, czy pamiętasz, że ostatnio miałem monolog o lekturach szkolnych.
Cudowny on był.
I tak się złożyło, że ostatnio mamy afery w internecie, gdzie polscy youtuberzy są słusznie ścigani za coś, co chyba się nazywa powszechnie groomingiem i generalnie za wykorzystywanie nieletnich, jak najbardziej słusznie są ścigani, bo to jest potworne. A moja młoda, będąc po lekturze pana Tadeusza, w zasadzie po filmie, bo ciężko to całość przeczytać, błysnęła na Polaku opinią w wypracowaniu, że pan Tadeusz to był grooming. Zosia miała 14 lat, więc pan Tadeusz pedofil.
Oh.
W ogóle tego Mickiewicza to trzeba skancelować. No nie jest to popularna opinia w szkole. Nie spotkała się z uznaniem pani od Polaka, ale wiesz co, powiem ci, że jak tak się zastanowić, to ten Mickiewicz, kuźwa, ja bym go skancelował, tak?
Chyba. No,
Telimena ponad 40 lat, kurczę, wyrywa młodego pana Tadeusza. Pan Tadeusz biega za 14-latką. Kurwa, no co to za czasy, tak?
Inne czasy.
Cieszę się, inne że czasy. Dziecko jest wyedukowane i wie, jakie zagrożenia w tym świecie są i od
gratulacje
razu bezbłędnie nawet wykrywa w lekturach szkolnych. Polecajki. Udało mi się wybrać do kina na film Garetha Edwardsa, twórca, czyli creator.
A to jest to science fiction, które takie było?
To jest to science fiction, które już na trailerach mi się podobało. I powiem ci tak. Garrett Edwards, twórca między innymi spin-offa z Gwiezdnych Wojen Rogue One, ma absolutnie oko do fantastyki, do militariów, do batalistyki i do futurystyki, jeżeli chodzi o technikalia. Bo film, jeżeli chodzi o efekty, o wizję, o kadry, to jest arcydzieło. Ekran jest, to co na ekranie jest absolutnie wiarygodne. Połączenie świata ludzi i świata maszyn, gdzie akcja się dzieje gdzieś w południowej Azji, jest niesamowite. Kuźwa, jakie to jest prawdziwe. Ten film kosztował tylko 80 milionów, a wygląda jak film, który kosztuje 300 baniek. Połączenie androidów, cyberpunka z polami ryżu, z takim spokojem Azji, z krajobrazami, no rewelacja. To się ociera o pojęcie artgazmu. Niektóre ujęcia to dosłownie były perełki. W dawnych czasach bym robił z tego zrzuty, nie wiem, no, bym szukał tapet dosłownie, żeby sobie tam na kompa rzucić. Rewelacja. Naprawdę fantastyczne. Do tego technikalia, broń, pojazdy, arcydzieło. Byłem zachwycony, absolutnie. Problem pojawia się, kiedy ten film oceniasz na poziomie scenariusza. bo to jest film o sztucznej inteligencji. Tu masz wrażenie, że scenariusz pisała sztuczna inteligencja. Scenariusz jest prosty, banalny. To nie są nowe Gwiezdne Wojny, to nie jest nowy Terminator. To jest bardzo prosta historia, pełna dziur fabularnych. Okay. Trzeba do tego podejść tak, że jeżeli nie zwracasz uwagi szczególnie na fabułę, a do tego lubisz filmy, gdzie na przykład wręcz czasem łezkę uronisz. Moja żona miała tam w jednym momencie łezki, bo ten film szedł taką w te klimaty. Jeżeli ci nie przeszkadzają trochę dialogi, może nie najwyższych lotów, to będziesz tym filmem zachwycony. Jeżeli jesteś trochę taki ja, bardziej cyniczny, no to będziesz narzekać na ten scenariusz, który mógłby być po prostu lepszy. Mógłby nie mieć takich dziur, gdzie można włożyć kurwa pięść. Więc ja ten film oceniam wysoko, jeśli chodzi o jakość kinową, bo to jest film kinowy, który naprawdę jest fantastyczny. Był taki polski artysta, niestety zapomniałem, jak się nazywał, który połączył polską wieś, powiedzmy z ery chłopów, z mechami, z robotami i tak dalej. Mam chyba gdzieś jego album, wyszła z tego gra planszowa. Ten film mniej więcej uderza w te klimaty, gdzie łączysz niedaleką przyszłość, cybernetykę, futurystykę z właśnie z realiami. Tam się akcja dzieje głównie w Azji, więc właśnie z tymi realiami. To jest bomba. To jest jeden film, który w zasadzie polecam, tylko właśnie zwracam uwagę, żeby no, nie iść w ciemno. A drugi film, który widziałem, ma około 30 lat. Nazywa się No Way Out, bez wyjścia. To jest film z Kevinem Costnerem i Jeanem Hackmanem. Wyhaczyliśmy go na Amazonie. Przypomniało mi się, że go widziałem dawno, dawno temu. To jest genialny, fantastyczny thriller sensacyjny. Nie chcę o nim dużo mówić, bo to jest film z gatunku, gdzie warto dać się zaskoczyć. Atmosfera gęsta, atmosfera zaszczucia. Kevin Costner, świetna rola, choć jeszcze młody chłopak. Gene Hackman, no jak zwykle, rewelka, bardzo uwielbiam aktora. I film polecam, tego go trzeba sobie odnaleźć. Mi się bardzo, bardzo podobał. A z seriali widziałem pierwszy odcinek spin-offa Boysów, Gen V. I tak jak Boysi mnie już męczą, bo serial stoi w miejscu i w zasadzie człowiek kręci się w kółko i jak długo można widza szokować obleśnością i flakami, krwią i spermą. I to samo się pojawia już w pierwszym odcinku Genu V, gdzie po prostu no, jesteśmy bombardowani obleśnością, flakami, spermą. Wrócę do tego serialu.
To polecasz
serialu,
czy nie, bo się pogubiłem.
Polecam. Ponieważ to jest, bo Boys ma dużo fanów i wydaje mi się, że wszyscy fani Boys, Homelandera, tych klimatów wrócą do tego serialu, natomiast ja zwracam uwagę, że obejrzałem go, natomiast jeszcze nie mam wyrobionej opinii. Okay. Tak powiem.
Dobra.
Na pewno warto odhaczyć, że to się pojawiło, bo no, jest dużo ludzi, którzy lubią ten styl i których to bawi. Może to jest moja wina, że pewne rzeczy po 40 cię już takie nie bawią, jak powinny cię bawić.
No coś w tym jest. Coś w tym jest niestety po 40. Inne. O, dobra, nie będę już rozwijał myśli po 40, bo ona jest smutna czasami. A ja, słuchaj, obejrzałem Znachora, tego na Netflixie.
A popatrz, jak?
No zajebiście. Ja uważam, że to jest kapitalny film, który warto sobie luknąć. Ja go w ogóle... Moja żona, wiesz, nie kupiłem żadnego prezentu, tutaj nic, ten, obejrzałem go w samolocie i miała do mnie wielkie pretensje, że ja go w ogóle widziałem w samolocie. To było największa
pretensja. No tak trochę nieładnie.
No trochę nieładnie, nie byłem przygotowany. Co i tak mówię, no i tutaj sobie obejrzałem Znachora, lekko tam się jakoś wzruszałem, myślałem, że pan Japończyk, który siedział obok, zacznie w ogóle przytulać, wiesz, bo się nie zrobił tylko film. Naprawdę fajnie jest ten film skonstruowany, są kapitalne zdjęcia, jest zajebiaszcza rola pana Lichoty. No, mnie ten film urzekł. Ja nie widziałem tego filmu z lat 70. Więc ten tutaj miałem gdyby taką czystą głowę do tego, żeby go teraz luknąć i myślę, że zdało to egzamin. Myślę, że ten film się
ja
naprawdę...
Ja sobie obejrzę i wrócę do tego tematu po kolejce no, 8.
Myślę, że warto... 2:20 idealnie, idealny czas na ten film. Długość, no super, polecam.
Polecam, polecam. I to było wszystko, co w sumie obejrzałem przez ten czas, więc Marcinie, myślę, że powinniśmy już zakończyć naszą rozmowę, która tutaj trwała godzinę i 10 minut.
I iść oglądać Wielkie Luton, które od 14 wielkie. Minut ma czyste konto, a Morris wciąż bez bramki.
Tak, dokładnie. Wielkie Luton, który jak na razie myślę, że spokojnie przyćmiło wszystkie spotkania Ligi Mistrzów, które będą...
To przeszedł, kończmy i lecimy do telewizora.
Tak, pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie
również
się.
Również pozdrawiam.
Cześć.
Cześć.